Dzisiaj, gdy siedzimy przed obliczem Pana, gdy jesteśmy przed obliczem Pana, chciałbym się dzielić myślami, które w tym tygodniu przenikały moje myśli, moje serce. Zapisałem sobie pewne rzeczy. Zarejestrowałem kilka fragmentów Bożego Słowa i w oparciu o to Słowo, o te myśli, chciałbym przekazać Wam dzisiaj poselstwo zachęty. Chciałbym zainspirować Was, abyśmy trwali w Jezusie, abyśmy trwali w Nim. Będę o tym trwaniu mówił, będę mówił o tym, co się dzieje, gdy jesteśmy w Nim, w Chrystusie, gdy jesteśmy w Nim skryci, gdy całym naszym sercem pragniemy Jego w naszym życiu, gdy weszliśmy w tą obecność Pana Jezusa. Bo żeby gdzieś się znaleźć, musimy tam wejść. Żeby znaleźć się w jakimś muzeum, muszę wejść do tego muzeum, aby zobaczyć, co jest w środku. Żeby obejrzeć coś, co widziałem, czy o czym słyszałem w reklamie, muszę tam wejść, aby to zobaczyć. Muszę wejść w to miejsce, aby nacieszyć się tym, o czym inni opowiadali. Tak samo jest z życiem w Chrystusie. Musimy wejść w życie z Nim. Musimy trwać w społeczności z Nim. I to jest tekst, który pragnę przeczytać na początek. Tekst bardzo znany z Ewangelii Jana. Z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Na moment zastanówmy się nad tym słowem. Na moment pomyślmy o tym przesłaniu. Pomyślmy o tym tekście. Pan Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Odcina. Nic na to nie poradzę. Boże Słowo mówi, że czasami Pan Bóg odcina. Odcina latorość. Nic na to nie poradzę. Tak mówi Boże Słowo. Chrześcijanin może być odcięty. Człowiek wierzący może utracić to, co miał. Odcina. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie we mnie, oto akcentuję to słowo. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Znowu Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie, musicie być we mnie, musicie trwać we mnie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. My nie jesteśmy krzewem winnym. Jesteśmy tylko latoroślą, która odrosła, która odrasta. Ja mam trwać w tym krzewie winnym. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele, wiele owoców. Oto obietnica. Człowiek, który trwa w nim, który trwa w Jezusie, który trwa w Chrystusie, wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie potraficie. Jeśli we mnie... O, może jeszcze poprzedni wiersz. Kto nie trwa we mnie, niestety znów powtarza się to samo. Ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschła latorość. Jak uschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. O, jakiś tragiczny obraz. 6 wiersz. Kto nie trwa we mnie, jak ważne jest to, by trwać w Jezusie, by być w Nim. Dlatego zachęcamy do tego od początku tego roku. By było więcej Chrystusa w nas, by było więcej Bożej obecności, byśmy poszli na całość, byśmy byli fanatykami Jezusa, byśmy tylko na Niego w życiu stawiali, a odrzucili ten świat, bo ten świat wrzuci nas w ogień wiecznego potępienia. Pan Jezus powiedział, kto nie trwa we mnie, ten zostaje precz wyrzucony. To nie rada starszych kogoś skreśli z listy członków zboru. To nie to, że kogoś wyłączymy. Jest coś gorszego. Jest odcięcie i rzucenie na spalenie. To jest tragedia. Kiedy ja upadam, kiedy nie trwam w Chrystusie, zostaję precz wyrzucony. Jak zeschnięta latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w was trwać będą. Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. To drugi punkt konstytucji Kościoła Zielonoświątkowego. Wcale nie. To są słowa Pana Jezusa. To są słowa Bożego Syna. To jest w tej księdze zapisane. To jest obietnica. Masz prawo, siostro, bracie, masz prawo, chrześcijaninie, mam prawo jako człowiek wierzący uchwycić się tej prawdy. Ale nim będzie się działo to, co proszę, muszę podjąć decyzję. Panie, będę trwał w Tobie. Będę trwał w Tobie całym moim sercem. A słowo Twoje będzie trwać we mnie. To nie będzie coś, co jest napisane na kartkach tej księgi, ale Twoje słowo będzie mieszkać we mnie. Dlatego będę go tam ładował do siebie. Będę go czytał. Będę nad nim rozmyślał. Będę go studiował ponad każdą inną książkę. Ponad każdy inny program telewizyjny. Ponad każdą inną gazetę. Słowo Boże musi trwać we mnie. Musi być w moim życiu, bo wtedy dopiero mogę prosić, a stanie się to, o co prosić będę. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Halleluja. W Chrystusie. Trwanie w Nim. I kto trwa w Nim, i powiem to odważnie teraz, jest niemożliwe, aby był zwykłym człowiekiem. Takim samym jak każdy. Ci, którzy trwają w Nim, ci, którzy są w Jezusie, przyoblekają się w Chrystusa. Taką mamy obietnicę. Oto ludzie, którzy trwają w Bogu, którzy są przyobleczeni Chrystusem. To ludzie pełni determinacji. To ludzie, którzy mówią, nie chcemy innego życia. Chcemy tylko być w Panu. Chcemy być blisko Pana. Bóg jest moją jedyną ostoją. Jest moim szczęściem, jest moją nadzieją. Wtedy przyoblekamy się. Dlatego ten taki może trochę skrajny obraz, ale to przepełnia dzisiaj media i filmy i tak dalej, kiedy ludzie stają się nad ludźmi. Kiedy nagle zwykły chłopak, który ma jakąś powłokę pająka, staje się nad człowiekiem, staje się jakąś niezwykłą siłą, jak ten człowiek żelazny, Iron Man, jak Batman, jak i inni, których propagują dziś filmy i próbują sobie znaleźć różnego rodzaju motywy, by się dowartościować, by powiedzieć, o, człowiek też może, ona może być nad człowiekiem, może być nadludzki. Ale my wiemy, że to są brednie, bajki, baśnie, że to nie ma sensu, że to nie ma znaczenia, że to jest niemożliwe. Ale dziś mówimy o czymś, co jest możliwe. Mówimy o czymś, co może się stać z Tobą i ze mną. Nie po to, byśmy chodzili po ścianach, czy fruwali z jednego wieżowca na drugi. Nie po to, ale abyśmy dawali odpór diabłu, zwyciężali, gdy przychodzą sztormy złego na moje życie, odbijali ogniste pociski diabła szatana. Musimy być przyobleczeni w Chrystusa. List do Galacjan 3:27. Wszyscy bowiem zostaliście ochrzczeni, aby wejść w jedność z Chrystusem i przyoblec się w Chrystusa. I przyoblec się w Niego. Amen. Oto Boże Słowo mówi, bo wy wszyscy, którzy przyjęliście chrzest, zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. To jest prawda. Czy jestem przyobleczony w Chrystusa? Czy wierzycie mi, że gdy zdejmę moje ubranie, będę wyglądał inaczej? Please, nie rób tego. Tak, tak, oczywiście, że tego nie zrobię. Kiedy się przyobleczymy, wczoraj mieliśmy też w wykładzie na ten temat trochę, jak to ubranie może nas wypięknić. Możemy pozakrywać coś, czego nie lubimy. Jak trzeba mieć umiejętność w ubieraniu się. Kiedy nie chcemy, aby coś było eksponowane, to nie eksponujemy tego po prostu. Troszeczkę więcej materiału. Już jest okej. I nie ma problemu. Wszyscy jesteśmy wspaniali, piękni. Przyobleczeni. Po to się ubieramy. Po to przyszliśmy tutaj ubrani, nie nadzy. Tak samo w naszym życiu. Zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. Chrześcijanin, człowiek wierzący, który kocha Boga i prawdziwie Mu oddał życie, przyobleka się w Chrystusa. I co się dzieje wtedy? Co się dzieje wtedy z nami? Gdy jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, mamy predyspozycję, jesteśmy predystowani do tego, by być silnymi i mocnymi w Nim poprzez wiarę i mamy możliwości, które są w Chrystusie, które On nam daje dzięki tej obecności, temu przykryciu, temu przyodzianiu, które mamy w Nim. List do Filemona nam o tym mówi, 4-6 wiersz, to jest jeden rozdział, tam nie ma więcej rozdziałów, to jest rozdział pierwszy. Czytamy w wierszu 4 takie słowa: dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach. Tak mówi o Filemonie apostoł Paweł, bo on jest autorem tego listu. Słysząc o miłości Twojej i wierze. Oby takie świadectwo szło za każdym z nas. To jest wizja dla naszego zboru. Aby ludzie mówili: o, słyszymy o miłości i wierze waszej, jaką pokładacie w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Nie może być piękniejszego świadectwa. Nie można zasłynąć z niczego innego lepiej niż z miłości i wiary. To jest biblijna popularność. Z tego powinniśmy słynąć. Być ludźmi, którzy słyną z miłości i wiary. Halleluja, jaką pokładamy w Panu naszym, jaką mamy do wszystkich świętych. I teraz, 6 werset. Aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiała poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Powtórzę jeszcze raz. Mamy dobrodziejstwa w Chrystusie. Aby wiara moja, którą wyznaję, pogłębiała zrozumienie wszelkich dobrodziejstw, jakie mam w Chrystusie. To jest nasz cel. Jak żyję jako chrześcijanin? A, od niedzieli do niedzieli. Pełno problemów. A, same trudności. Tu znowu mi nie wyszło, tam coś się posypało. Tutaj znowu jestem chory, tu znowu jest źle. W mojej rodzinie się wszystko wali. Tak żyję, jak pójdę do kościoła, to tak trochę się odchamię, za przeproszeniem mówię, od tego wszystkiego złego, co jest wokół mnie. I znowu jakoś będzie następny tydzień. Nie. Całe moje życie powinno polegać na pogłębianiu poznania. Czego? Dobrodziejstw, jakie mamy w Panu, jakie mamy w Chrystusie. Życie w wierze zaczyna wtedy być efektowne i efektywne. Obydwie płaszczyzny. Jest skuteczne. Wiecie, co się dzieje z nami, kiedy pojawia się na przykład sygnał w naszych myślach, choroba. Wiecie, co się dzieje z organizmem ludzkim? Nagle ten sygnał zaczyna przejmować każda komórka ciała. Kiedy zaczynamy o tym myśleć. Zaczynamy to przeżywać. To zaczyna wpływać na całe nasze ciało. To jest sprawdzone. To jest udowodnione. Ale kiedy nasze myśli przenika Boże Słowo, kiedy w naszych sercach jest wiara, kiedy wiemy, w co zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusie, to mówimy: jest przecież uzdrowienie. Pan Jezus poniósł moje choroby na krzyż. Pan Jezus cierpiał za moje dolegliwości. A więc, Panie, przychodzę do Ciebie z moją dolegliwością, z moim bólem. co dzieje się, kiedy myśli zaatakuje strach. Panika zaczyna przenikać do wszystkich naszych komórek. Zaczynamy być rozdygotani. Zaczynamy się bać. Zaczynamy żyć w lęku. Zaczynamy być przerażeni wszystkim, co się dzieje. Ale przecież mamy dobrodziejstwa w Chrystusie i wiemy, że nie dostaliśmy od Pana ducha strachu, by znów ulegać lękom, ale otrzymaliśmy ducha mocy, miłości i powściągliwości. Panie, niech Twoje słowo przeniknie moje życie. Kiedy przychodzi przygnębienie, złe samopoczucie, ono przychodzi. Każdy z nas jest podatny na przygnębienie, na złe samopoczucie. Kiedy nagle ta myśl się pojawia, oto myśl dopuszczamy do naszego życia, przenika ona wszystkie nasze komórki. Jesteśmy przygnębieni, mamy złe samopoczucie, ciągle się źle czujemy, ale przecież możemy powiedzieć w sercu swoim, oto mam dobrodziejstwa w Chrystusie. Przecież Biblia mówi, że Pan moje siły odnawia. Ci, którzy oczekują na Pana, nabywają siły i wzbijają się w górę jak orły. To jest Twoje słowo, Panie. Ja Ci wierzę, ja trwam w Tobie, ja mam Twoją obietnicę, ja, Panie, ją biorę do mojego życia. Dlatego apostoł Paweł przestrzega nas. W liście do Efezjan 4:17-18 napisał tak. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu. Abyście nie myśleli w ten sposób, jak myślą ludzie tego świata, bo wy nie jesteście z tego świata. Jesteście moimi dziećmi. Ci ludzie mają umysł zaćmiony, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Ale nasze serca nie są zatwardziałe. Nasza świadomość jest przejrzysta. Ja wiem, komu zawierzył. Ja wiem, kto jest moim Panem. Pan Jezus żyje w moim sercu. I wtedy, gdy Jego Słowo jest we mnie, zostaje mi objawione. Zaczynam Go słyszeć. Objawione w moich myślach. Zaczyna przenikać komórki mojego życia. Zaczyna docierać do mojej duszy. I wtedy wiem, co słyszałem. Wiem, co Bóg mówi. Jestem jak ta dziewczynka. Oto przyszli goście. I mamusia mówi, córeczko, dziś pomodlisz się przy obiedzie. Mamo, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Jak ja się mam pomodlić? Jestem taka stremowana. Córeczko, powiedz to, co słyszysz od mamusi. A więc goście siadają, pochylają głowy i córeczka się modli. Panie Boże, po cośmy tych gości zaprosili? To, co słyszymy, zaczyna żyć w nas, tak jak w życiu tego dziecka. Bo mamusia cały czas przed obiadem sobie powtarzała, Panie Boże, po cośmy tych gości zaprosili? I słyszy, pomódź się, no to się modli tymi słowami, to co słyszała od mamusi. A mamusia myślała, że ona zapamiętała to, co się modliła wczoraj do kolacji. Kiedy żyje coś w nas, kiedy trwamy w Nim, to co słyszymy, ożywia nas. Przenika nas. I taka może myśl. Trwanie w Nim to nie kuchenka mikrofalowa. To piekarnik. Niektórzy mają takie dziwne pojęcie. Nie wiem, skąd to pojęcie wzięli. Jak przyjdą, pomodlą się, pyk, myk, myk. Jakby różdżką ruszył, już wszystko się zmienia. Jak kuchence mikrofalowej. Psz, ugotowane w ciągu paru sekund. O nie. Jeśli trwać we mnie będziecie, to jest coś ciągłego, stałego, co ma miejsce każdego dnia. Zaglądamy do tego piekarnika, czy to ciasto już się upiekło? Jeszcze nie. Jeszcze potrzebuje 50 minut, jeszcze 40 minut. Piekarnik powoli wypieka ciasto. Bóg w taki sam sposób kształtuje nas, rozwija naszą wiarę. Zaczynamy dochodzić do tego, kim jesteśmy. Kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie? Co mamy w Nim? Jakie dobrodziejstwa mamy w Nim? Co wynika z tego przyobleczenia się Chrystusem? Co mamy dzięki temu, że przyoblekliśmy się w Niego? Apostoł Paweł tak się modlił o wierzących w Efezie. Efezjan 1:17-20. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Nie myślmy, że myśmy już poznali. Nasze poznanie jest cząstkowe. Nieważne, ile lat jesteś wierzącym człowiekiem, twoje poznanie jest tyci-tyci. Jest cząstkowe. Nasza wiedza, poznanie Boga. Nie pysznij się, ani nie mogę ja się pysznić, że już mam stażu 20-30 lat wiary, czytam Biblię i chodzę do zboru, poznałem wszystko. Absolutnie. Bóg jest tak niesamowity, że ciągle Go poznajemy, że ciągle Go odkrywamy, że ciągle mamy objawienie ku poznaniu Jego. I apostoł Paweł modli się dalej, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Brak nadziei powoduje frustrację. Brak nadziei powoduje depresję, załamania psychiczne. Jeśli ktoś traci nadzieję, nie widzi sensu, już jest ugotowany. Po prostu my mamy nadzieję. Dlatego Bóg chce oświecać nasze oczy, abyśmy wiedzieli, że zawsze jest nadzieja, że zawsze jest wyjście, że Bóg ma moc rozwiązać tę sytuację. I abyśmy co? Poznali, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To jest to przyodzianie. Ja mam w dziedzictwie bogactwo Jego chwały. Nieważne, co mówią inni ludzie, nieważne, jak rozumieją Boże Słowo, obietnica, którą daje mi apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, mówi mi, że jest bogactwo chwały udziałem w dziedzictwie świętym. Świętych, ja muszę tylko mieć poznanie tego, ja muszę to odkryć, ja muszę to przejąć. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Widzicie ten werset? 19. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec mnie. Ja muszę to zrozumieć. Muszę to odkryć. Muszę o tym wiedzieć, że ja skryty w Nim mam ogromny potencjał Bożej mocy wokół siebie. I to jest udziałem mnie, dziecka Bożego, w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Jaką okazał w kim? W Chrystusie, którego się przyoblekliśmy, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej. Poznanie tego, kim jestem. Odkrycie tego, co mam. Życie nadzieją i tym, co Bóg mi dał, powoduje, że czuję się szczęśliwy w ramionach Pana. Niektórzy myślą i tak nauczają, że Bóg ciągle nas męczy, dusi, molestuje, karci, leje, bo ciągle jesteśmy grzeszni, bo ciągle niedoskonali, bo ciągle jeszcze mamy wady. Dlatego Bóg nas dusi, męczy, molestuje, karci, leje, bo jestem zbyt dobry. Ależ życie. Pa, takiemu chrześcijaństwu. Za to wsadzają rodziców do więzienia. A ktoś tam w Ameryce Pana Boga do sądu podał. Słyszeliście o tym? Pisało w mediach. Wezwał Boga do sądu i oskarżył Go o wszystkie niepowodzenia ludzi. A rodzice, którzy męczą, duszą, molestują, leją, dręczą, są wezwani. Jeśli Pan Bóg tak postępuje z nami, to upodabnia się do tego świata. A Pan Bóg nie jest jak z tego świata. Pan Bóg jest dobrym Bogiem, jest miłością, kochającym nas Ojcem. On mówi, możesz mieć moje dziecko. Ja nie zrobię tego na siłę w Twoim życiu. Ja nie uczynię Ciebie aktywnym, pełnym nadziei, pełnym wiary, oddanym mi. Ja nie będę Cię tłukł, lał, dusił, męczył, molestował. Nie będę Cię łapał za gardło i nie będę Ci mówił, zmień się, bo jak nie, to ja Ci pokażę. I ledwo żyje. Niektórzy tak głoszą, że Pan Bóg ciągle jest takim katem, który ciągle nas tylko dręczy, męczy, molestuje. Zmieniaj się, bądź lepszy. Pan Bóg nam dał ofertę. Pan Jezus przyszedł, jest powiedziane, kto uwierzy, zbawiony będzie. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pan Jezus nie chodzi po Jastrzębiu, po Warszawie. Nie przemierza nasz kraj i nie łapie ludzi za gardło i mówi, nawracaj się, bo jak nie, to do piekła. Nie. Sztuka polega na mojej decyzji. Zdecydowałem iść za Panem. Zdecydowałem Mu oddać moje życie. Wszystko Mu oddaję. Chcę trwać w Jezusie. Jestem latoroślą, która została wszczepiona w ten krzew winny. Podejmuję decyzję, aby teraz modlić się, bym zrozumiał, bym został oświecony. Co jest udziałem moim? A kiedy to oświecenie przychodzi, kiedy ja rozumiem, to nic z tego świata nie może się przyrównać do tego, co w nim mam, co jest dziedzictwem świętych. Żadna oferta, którą ten świat daje, czy to muzyczna, filmowa, atrakcyjna, pożądliwa, nie stanie porównać się z dziedzictwem, objawieniem, miłością, którą poznałem w Chrystusie, bo zostałem w Niego przyodziany. Amen. Jestem dziedzicem. Mam dziedzictwo Jego. Udział w nim należy do mnie. To jest moje. Chrześcijanie są jak ten farmer z Teksasu. Pewien farmer w Teksasie miał ogromne połacie ziemi. I usłyszał, że w Kanadzie sprzedają ziemię, gdzie jest ropa naftowa. A więc szybko dał ogłoszenie, że sprzedaje całą swoją posiadłość. Wystawił ją na giełdę. Bardzo szybko znaleźli się kupcy, kupili całą tą farmę gospodarza z Teksasu, a on udał się do Kanady i kupił skrawek ziemi, w którym ma być olej. I kopie, szuka, grzebie w tej ziemi, próbuje się dokopać do tej ropy naftowej i nic. I męczy się, ale ciągle wierzy, że tutaj jest to miejsce, że to jest źródło mojego życia. I nagle w wiadomościach słyszy, co dzieje się w Teksasie. Oto farmer, który kupił, gospodarz, człowiek, który kupił jego ziemię, nagle robił wykopy, bo rozpoczął budowę i trysnęła ropa naftowa. Miał ją tuż pod swoimi nogami. Miał ją na swojej ziemi. Była to jego ziemia. Było to jego dziedzictwo, które otrzymał po ojcach, ale sprzedał to, bo na razie nic nie widział. Pozbył się tej ziemi, wyjechał do Kanady i stracił to, co miał. Siedział biedak w tej Kanadzie, rwał sobie włosy z głowy. Alem głupi, alem cymbał, alem niemądry człowiek. Co ja zrobiłem? Tak postępuje wielu chrześcijan. Zamiast korzystać z tego, co mamy w Chrystusie, to szukają i kopią i grzebią w tym świecie. Myślą, że tam im wytryśnie olej, złota żyła popłynie i będą szczęśliwi, bo znaleźli zadowolenie w tym świecie. Obłudne kłamstwo, nonsens, bez sensu to jest. Nie słuchajcie tego. W liście do Rzymian 8, od 10 do 11 czytamy takie słowo. I to jest sens. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w nas. Zobaczcie, jak jesteśmy przyobleczeni. Ten sam Duch Święty, który podniósł Jezusa z grobu. Czy dociera to do nas? Czy my to rozumiemy? A, jakim tu biednym pielgrzymem jestem. Ledwo tak idę przez to życie. Same kłopoty, trudności, choroby, problemy. Takie jest moje chrześcijańskie życie. Jakieś piękne świadectwo. Można się tak zbudować i zachęcić do chrześcijaństwa, że wszystkich ludzi się chce od razu do kościoła zaprosić. Takie jest życie ciężkie. Oczywiście, że ono jest trudne. Oczywiście, że jest ciężkie. Ale ja mówię o tym, co Duch Boży czyni. Ja mówię o tym, co Bóg czyni ze mną, we mnie i wokół mnie. Jak Bóg zmienia to wszystko. Jak ucisza burzę. Jak leczy choroby. Jak tamuje sztormy. Bo Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka we mnie i On ożywia, ożywi, ożywiał będzie moje ciało. A wszystko bierze się z tego, że poznaliśmy Jego Słowo. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana 8,32. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę Bożego Słowa. Tu jest moc, tu jest życie. I dzisiaj taką jedną prawdę chciałbym odkryć na koniec. Bardzo zwięźle jest punkt 12. A więc nie przeciągnę. Cztery myśli, które wywodzą się z jednego wiersza. Znanego wiersza. Jestem poruszony tym wierszem w tym tygodniu, a to między innymi z powodu postu i modlitwy. Bo jak pościmy i modlimy się, to nawet przybliżamy się do Pana, mamy większe Jego objawienie. Większe Jego poznanie. Znany tekst. Efezjan 1,3. Cztery prawdy, które wynikają z tego wiersza, z tego słowa, które tutaj czytamy. Cztery myśli, które mówią o przyobleczeniu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Przyoblekliśmy się w Niego. Ten werset cytowaliśmy wiele razy. Dziś świeże spojrzenie na ten werset. Świeże spojrzenie w to, co tutaj apostoł Paweł mówi. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Mówimy o trwaniu w Nim. Mówimy o przyobleczeniu się Chrystusem. Cztery myśli, które są zawarte w tym wierszu. Cztery prawdy. Po pierwsze, błogosławieństwo jest za darmo z łaski. Halleluja. Zostaliśmy ubłogosławieni w Jezusie Chrystusie, kiedy przyjęliśmy Jezusa do naszego życia. Kiedy oddaliśmy Mu nasze serce, kiedy przyoblekliśmy się w Chrystusa, zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios. Oto Biblia mówi nam, że Bóg ubłogosławił nas. Błogosławieństwo jest za darmo. I teraz nasze ciało, które mamy, dostaliśmy za darmo. Tak? Od Boga. Wczoraj słyszeliśmy, Maurycy mówił, że Bóg pięknie nas stworzył, różnorodnie, każdy inaczej wygląda, to świat tak wypaczył nasze umysły, że jedni chcą upodabniać się do drugich, młodzież chce wyglądać jak wszystkie gwiazdy, zachudzają się, biedactwa, w anoreksję wpadają, bądź sobą, ciesz się tym, co Bóg ci dał. Bóg dał nam nasze ciało za darmo, dostaliśmy je od Boga, jest bezcenne. Mamy tylko jedno ciało i wszystko, co w nim jest, co funkcjonuje, dostaliśmy za darmo, tak? Od Boga, ale mogę to sprzedać. Na przykład, sprzedam serce za $1,000,000. Możemy? Jak nie? Możemy. Wystawić na giełdzie. Ale co ci z życia, jeśli oddasz serce? Nieprawdaż? To jest twoje. Oczy. Dwoje zdrowych oczu sprzedam po $500,000. Mogę być bez. Mogę sprzedać. Ale mam bezcenne. Mam jedyne. Bóg mi je dał za darmo. To jest moje. Mózg. Powiem wam tak, bracia i siostry. Mój mózg jest bardzo drogi. Bardzo drogi, bo jest mało używany. Bardzo drogi. Mogę go sprzedać. Mogę wystawić na giełdę. $1,000,000 za mózg pastora Leszka. Mało używany. W idealnym stanie. Ale mam jeden. Gdy uszkodzę, gdy jest uszkodzenie mózgu, jest po mnie. Gdy braknie tlenu, gdy jest niedotlenienie mózgu, jestem warzywem, nie człowiekiem. Mam tylko jeden mózg za darmo mi dany. Nie mogę go sprzedać. A co z emocjami? Okej? Co z emocjami? pokój. Sprzedam pokój za 100 tysięcy. I mam 100 tysięcy, ale nie mam już pokoju. Jestem roztargany przez niepokój. Żyję w chaosie. Co mi z takiego życia, nieprawdaż? Poczucie szczęścia. Sprzedam za 500 000. Poczucie szczęścia, które mam. Dam je komuś. Proszę bardzo, proszę sobie zabrać. Za 500 000. I co, jestem nieszczęśnikiem. Obrazuję, prowokuję was do myślenia. Ale to wszystko nie można porównać z tym, co dał nam Bóg za darmo w swoim błogosławieństwie. Co dał nam Pan, czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, że jeśli będę posłuszny mojemu Bogu, jeśli będę Jemu oddany, spłyną na mnie wszystkie te błogosławieństwa. Czytaliście uważnie ten tekst? Co tam jest takiego niesamowitego? Że gdy czytamy dalej, to czytamy, że jeśli nie będę posłuszny Panu Bogu, to spadną na mnie wszystkie przekleństwa. Porównujcie. Oto Bóg mówi, gdy będziesz mi posłuszny i oddasz mi swoje serce, spłyną na ciebie. Czyż to nie jest przyjemne, kiedy stajemy pod prysznicem i spływa na nas ciepła woda? Co jest lepsze? Spływająca ciepła woda z prysznica, czy spadająca cegła na głowę z dachu? Co jest lepsze? Biblia mówi, że spadną na ciebie te nieszczęścia. Spadną na ciebie te przekleństwa. Uderzenie, bum, w twoje życie. Jestem nieposłuszny. Nagle spada coś. Leci coś. A Bóg obdarował nas swoimi błogosławieństwami. Błogosławieństwo jest za darmo. Ale idźmy dalej. Po drugie, zauważyliście w tym wierszu? Błogosławieństwo już zostało nam dane. Zostaliście. Czas przeszły. Tak pisze Biblia. Możemy to podważać, możemy dyskutować, możemy mieć swoje poglądy, możemy mieć swoją teologię, możemy to w jakikolwiek sposób wytłumaczyć naszym życiem, którym to nie działa i mam problemy z tym, a więc to jest niemożliwe, aby działało, bo to nie funkcjonuje, bo ja żyję tak, inaczej i tak dalej. Błogosławieństwo już zostało nam dane. Tak mówi Boże Słowo. Jestem ubłogosławiony. Bóg obdarował mnie błogosławieństwem niebios. Co? Ty wiesz, co ja przeżywam? Ty nie masz pojęcia, jak jest mi ciężko, człowieku. No, siostro, bracie, ale Biblia mówi, że zostałem obdarowany błogosławieństwem niebios. Co? Przestań, człowieku! Ty widzisz, co się dzieje w moim i twoim życiu? Przestań tak mówić! No dobrze, dobrze. Okej. Nic nie mam. Po mnie. Muszę trzymać się słowa. Ja muszę uwierzyć, że to, co Bóg mówi, jest prawdą. Może jeszcze tego nie widzę. Może jeszcze to trwanie w Jezusie nie jest w pełni, nie objawiło się w pełni. Jestem w tym piekarniku, który się wypieka i Bóg tworzy swoje dzieło w moim życiu. Co byście powiedzieli, gdybyście świadczyli o Jezusie, modlili się o tych, którzy chcą przyjąć Pana? Modlicie się, już wszystko zrozumieli. Już jesteście tacy zadowoleni, że kogoś do kościoła przyprowadzicie, a on mówi: co? Już zbawiony? Tego nikt nie może wiedzieć. Póki żyję, to jest niemożliwe, żebym to wiedział. Czyściec dopiero to wszystko objawi. No załamać się, nieprawdaż? No załamać się, aby takie świadectwo wam ktoś mówił. No głosicie, Biblia mówi: uwierz w sercu swoim, przebaczone zostaną ci grzechy i zbawiony będziesz. Co? Zbawiony tutaj nikt nie może się dowiedzieć tego. Dopiero tam w niebie się ukaże. I tak chwała Bogu za ten czyściec, że możemy przez niego przejść i będziemy w niebie na zawsze. No co byście powiedzieli? Powiedzielibyście, no tak, masz rację. Słuchaj, to wszystko mnie przekonuje, co mówisz. A więc czekajmy razem. Nie ma zbawienia. Nie, jesteśmy uparci. Uparci jesteśmy. Wierzymy, bo Bóg nam powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Wierzymy, występujemy przeciwko temu. Tak samo ja występuję przeciwko temu, kto mówi, że nie ma błogosławieństwa w jego życiu. Kłamie, nie mówi prawdy, bo Biblia mówi, że zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios. Wszelkim błogosławieństwem niebios. Muszę nauczyć się tylko odkrywać moje dziedzictwo i brać je do mojego życia i przeżywać w moim życiu. Idziemy dalej, bo czas nam biegnie. Po trzecie, otrzymaliśmy wszelkie potrzebne nam błogosławieństwo. Bóg ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Otrzymaliśmy wszelkie potrzebne nam błogosławieństwo. Jestem błogosławiony w drodze, jestem błogosławiony w domu, jestem błogosławiony w pracy, jestem błogosławiony w podróży, jestem błogosławiony, gdy odpoczywam, jestem błogosławiony, gdy pracuję, jestem błogosławiony we wszystkim, co robię, bo Bóg ubłogosławił mnie swoim błogosławieństwem niebios. Tak mówi to słowo. Otrzymaliśmy wszelkie potrzebne nam błogosławieństwo. Ale odkrywając je trwaniem w Jezusie, poszerzam tą gamę błogosławieństwa w moim życiu. Ono spływa na jeszcze inne dziedziny mojego życia, które nie zostały dosięgnięte tym błogosławieństwem. To jest piękno życia z Bogiem. Że to nie jest tak, rach, ciach, stało się raz, jestem w kościele i teraz żyję normalnie jak wszyscy ludzie. To nie jest pełne życie w Jezusie. Życie w Jezusie to jest podróż pełna pasji, odkrywania, doświadczania Jego coraz to bardziej, coraz to więcej, coraz to mocniej w swoim życiu. To jest nasza wizja. Tego chcemy nauczać. To chcemy głosić w tym zborze. Więcej Jezusa, więcej błogosławieństwa w naszym życiu. Więcej dziedzin życia błogosławionych przez Pana. Pozwalamy Mu więcej działać w nas. Spływać na nas będzie to błogosławieństwo, które jest naszym dziedzictwem, które mamy w Jezusie. I ostatnia myśl. To błogosławieństwo jest większe niż przekleństwo. To błogosławieństwo, które otrzymaliśmy od Jezusa, jest większe niż przekleństwo. Żadne przekleństwo nie ma większej mocy niż błogosławieństwo. Jest to tragedią, kiedy chrześcijanie, którzy nawrócili się do Pana, ciągle mówią, a to, co powiedziała ta wróżka, ciągle się dzieje w moim życiu. To, co mi prorokowała, to, co powiedziała, te rzeczy złe, które powiedziała, że przyjdą na mój dom, ciągle mają miejsce. Jak to? Chwileczkę. Halo, halo. Kto jest większy w moim życiu? Komu oddałem moje serce? Kto zamieszkał w moim sercu? Chrystus stał się przekleństwem za nas. Tak mówi list do Galacjan, czyli zabrał na krzyż całe nasze przekleństwo, aby zesłać na nas swoje błogosławieństwo. W Nim zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios i wszelkie błogosławieństwo niebios jest większe niż każde przekleństwo, które zostało wypowiedziane nad nami, nad naszym życiem. Już w Izraelu, w Starym Testamencie, możemy odnaleźć przykład tego, że błogosławieństwo Pana jest silniejsze niż przekleństwo. Wieszcz Bileam, którego sprowadził Balak, miał przeklinać Izrael. Balak był przerażony tym, co dzieje się w Izraelu i bał się tego narodu i mówi Bileamie, kiedy ty przeklinasz to, co się dzieje, wyjdź i przeklinaj Izrael. Ile zapłacisz? A, kupa kasy będzie. Zrób to tylko. Nie ma problemu. Dobrze zapłacimy. Nasz naród jest bogaty, ale boimy się tych Izraelitów. I oto Balak zawołuje Bileama. Przepraszam, na odwrót. Widzicie, jak to się myli z tymi nazwiskami. A więc wiesz, Bileam przychodzi na zawołanie Balaka. I i zaczyna wypowiadać słowa przekleństwa. I staje nad narodem izraelskim. Czytajcie o tym. Czytajcie o tym. Niesamowita historia. I chce przeklinać Izrael. I mówi: Izraelu, błogosławię Ciebie, Izraelu. Twoje siedziby, Izraelu, są potężne. Błogosławię Ciebie. A Balak mówi: co ty, człowieku, robisz? Nie za to ci płacę. Nie za to ci płacę. Przeklinaj. Dobrze, dobrze, pomyłka, przepraszam. Izraelu, błogosławię Ciebie, Izraelu, i Twoje królestwo niech będzie wyniesione ponad wszystkie narody. Błogosławieństwo silniejsze niż przekleństwo. Kiedy Bóg zsyła swoje błogosławieństwo, nie ma ono mocy nad przekleństwem. Jezus przyszedł, by błogosławić swój Kościół. Nie przyszedł, by Kościół tępić. Nie przyszedł, by Kościół męczyć. Nie przyszedł, by Kościół sądzić. Biblia mówi, że przyszedł, by człowieka zbawić, by mu pomóc. On trzciny nadłamanej nie dołamie. Lnu, który się pali, ledwo nie dogasi. Halleluja. On przyszedł, aby błogosławić, aby nas podnieść, aby nam pomóc, aby nas wzmocnić, abyśmy mogli korzystać z Jego wielkiego dziedzictwa. Z Jego wielkiego dziedzictwa. Halleluja. Zostaliśmy ubłogosławieni całym błogosławieństwem niebios. Amen. Trwajmy w Nim. Wracamy do 15 rozdziału Ewangelii Jana. To jest lektura na ten tydzień. Czytajmy ją. Trwajmy w Jezusie. Jako latorośle, które trwają w Nim. Które przyoblekają się w Niego. Jako ci, którzy kochają Go ponad wszystko w swoim życiu. Kiedy pójdziemy tak przez nasze życie, trwając w Jezusie. Wszystkie te rzeczy, które Jezus czynił, czyni i czynił będzie, będą się działy wokół nas. Amen. Trwajcie w Jezusie. Trwajmy w Panu. Bądźmy blisko Niego. Módlmy się. Trwajmy w Słowie. Niech ono przenika nas. Abyśmy rozkoszowali się błogosławieństwem, którym nas obdarował. Abyśmy rozkoszowali się błogosławieństwem Pana. To rozpala gorliwość. To sprawia, że jesteśmy aktywni w Królestwie Bożym. To sprawia, że nie pochłania nas tylko praca i doczesność i to życie przyziemne, które szybko mija, ale wtedy zaczynamy poruszać się w sferach wieczności, tego, co ma wieczne znaczenie i staje się dla nas to wartościowe i ważne. I wtedy przeżywamy Boga, doświadczamy Jezusa w obfitości. Powstańmy, aby się modlić na koniec. Powstańmy, aby przyjść do Tego, który jest krzewem winnym. Jesteśmy Jego latoroślą. Jesteś Jego latoroślą, ja jestem Jego latoroślą. Jesteśmy wszczepieni w ten krzew, krzew, którym jest Chrystus. Mogę rozwijać się, mogę wydawać owoce, mogę promieniować Jego błogosławieństwem lub mogę usychać. O tym czytaliśmy, że są latorośle, które usychają. Niestety zła wieść brzmi tak, że ogrodnik przychodzi i obcina je. Kto się zna na ogrodnictwie, wie, o czym mu rozmawiamy. Ucinamy te gałązki suche i wrzucamy je do gdzieś tam na spalenie, do wyrzucenia. Obym ja nie stał się taką suchą latoroślą, taką gałązką obeschniętą, ledwo żyję. Ledwo tego Boga jest w moim życiu. Ledwo tej modlitwy jest w moim tygodniu. Ledwo tam pomyślę o Panu Bogu coś przez tydzień, ciągle tylko praca, obowiązki i tak dalej. Zaczynam usychać. Co z tego, że cały świat pozyskam, ale na duszy szkodę ponoszę. Jeden z muzyków, który prowadził uwielbienie w Ameryce, mówił tak na koncercie. Na wizytówce mojego ojca, biznesowej wizytówce, mówiąc o jego firmie, z drugiej strony był ten werset. Co mi to pomoże, choćbym cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniosę? Co mi to pomoże? I mówi, tak pracował i tak żył, aby Bogu oddać należytą część ze swojego czasu, ze swojego życia, ze swoich pieniędzy. aby Bogu oddać należytą cześć, bo od Niego jestem uzależniony. On jest krzewem, a ja jestem latorośną. Nie jestem jakąś latorośną, fruwającą sobie jak wolny ptaszek. I pomyślę sobie czasami o krzewie. O, mój krzew, tam jest Pan Jezus, jaki fajny. Może tak przybliżę się do Niego, dzisiaj jest niedziela. Pofrunę sobie bliżej. Pomodlę się do Ciebie, Panie Jezu. Ale wybacz, poniedziałek już muszę lecieć, jestem tak zajęty, mam dużo spraw, wiele pracy, wyjazdów, obowiązków. Jestem zajęty. Panie Jezu, zobaczę, do zobaczenia w niedzielę. Hello. Będę tu na pewno. To nie jest trwanie w Jezusie. Trwanie w Jezusie to życie w Nim. To przyobleczenie się Jezusem. Hallelujah. Hallelujah.